20 minut pozostało do godziny 21. Magazyn Między Nami Zwierzętami. Teraz czas, jak już mówiłam wcześniej, na nasz cykl dotyczący żywienia zwierząt. Z nami jest już zoodietetyk, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Już wcześniej, kiedy zajawiałam naszą rozmowę, mówiłam o tych chorobach wynikających z niewłaściwego żywienia. Tu jeszcze wcześniej z panią Magdą Zwolską z Inicjatywy dla Zwierząt rozmawiałyśmy o jakości karm też, która jest przekazywana w darach do schroniska. I właściwie dzisiaj o tym będziemy mówić. Pani Małgorzato, nasze zwierzęta karmimy często właściwie nie zdając sobie sprawy z tego, że to jedzenie, które im podajemy, czy które możemy podać, ono im po prostu szkodzi, bo naraża je na choroby i na konkretne choroby.
Tak, rzeczywiście tak się zdarza, że źle dobrana dieta, która nie uwzględnia potrzeb, nawet nie tyle konkretnego pojedynczego zwierzaka, bo to może być faktycznie taka sytuacja, że akurat nasze zwierzę cierpi na jakiś problem i my tego nie zauważając jeszcze pogłębiamy tą sprawę poprzez podawanie niewłaściwej diety, ale nawet taka zwykła rzecz w sytuacji, w której karmimy na przykład zwierzęta karmami wysoko przetworzonymi, których skład jest daleki od tego, co te zwierzęta jadłyby w naturalnym środowisku. Już samo to może nam negatywnie wpływać na organizm. A jeśli na takie niewłaściwe, niedobrane gatunkowo karmienie nałoży się jeszcze jakiś problem zdrowotny, jakaś choroba, często choroba przewlekła, która zwłaszcza u kotów potrafi się rozwijać bez jakichś znaczących zewnętrznych objawów, no to już w ogóle ten stan zdrowia potrafimy dość solidnie tutaj podkopać, mimo że tak naprawdę przecież wcale nie chcemy.
Ale przecież proszę zauważyć, jak silne jest w nas, ludziach, przekonanie, że zwierzęta właściwie te domowe możemy żywić resztkami, że skoro one posilają się na śmietniku, więc taka karma marketowa to jest dla nich rarytas.
To znaczy to, mam wrażenie, już tak troszeczkę jednak wśród opiekunów, przynajmniej w tym środowisku większych miast, to już jest to takie podejście, które na szczęście odchodzi. I przynajmniej wśród tych osób, które mamy wokół siebie gdzieś, gdzie jest łatwiejszy dostęp do lekarza weterynarii, gdzie jednak o tych zwierzętach się rozmawia, gdzie jest jakaś taka rosnąca świadomość, to rzeczywiście to żywienie resztkowe już na szczęście odchodzi do lamusa. No ale jeżeli się wyjedzie gdzieś bardziej na wieś, to tam faktycznie można w garnkach albo nawet czasem na ziemi, no bo przecież po co psu przybudzie garnek, prawda? Jak można mu wylać na ziemię i też zje. Można znaleźć takie rzeczy, że naprawdę no, ręce opadają. Ja jeszcze pamiętam taką sytuację sprzed wielu lat, kiedy udzielałam się fundacyjnie i prowadziliśmy taką interwencyjną akcję pomocową dla pani, która dokarmiała koty na działce i okazało się, że podstawowym pożywieniem, które ona tym kotom zanosiła, był chleb moczony w mleku. No nic innego nie miała. No miała mleko, miała chleb, no to moczyła chleb w mleku i zanosiła tym kotom. I najbardziej przerażające jest to, że te koty były tak głodne, że to jadły. A ponieważ to jadły, to chorowały. Więc jakby chcąc pomóc, tak naprawdę sytuacja była jeszcze pogarszana.
Jakie choroby wynikają i są łączone z niewłaściwym żywieniem i mogą dotknąć też nasze domowe pupile?
No w pierwszej kolejności przede wszystkim wszystkie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, czyli wszystkie nudności, biegunki, nietolerancje pokarmowe związane z tym, że jelita, które są cały czas podrażniane, przestają prawidłowo wchłaniać pożywienie, więc ono nie jest poddawane odpowiednim procesom w trakcie trawienia. No i to oczywiście odbija się na całej kondycji organizmu, bo takie zwierzę z przewlekłą biegunką to jest zwierzę, które staje się po prostu niedożywione, jest zaburzona równowaga elektrolitowa, jest zaburzona w ogóle odporność, bo pamiętajmy, że teraz częściej się o tym mówi, że jelita są taką drugą barierą, drugą bramą, która chroni nas przed różnego rodzaju infekcjami, więc takie bezpośrednie jakby skutki tej niewłaściwej diety to są przede wszystkim zaburzenia pracy jelit, ale mamy też dużo takie szersze i trudniejsze elementy, które się pojawiają w tych problemach zdrowotnych, zwłaszcza na przykład u kotów są to najczęściej choroby nerek i pęcherza. wynikające właśnie zazwyczaj z tego, że ta dieta jest wysoko przetworzona, wysoko węglowodanowa i przede wszystkim z niewystarczającą ilością wody w składzie. Mamy też problemy zarówno u psów, jak i u kotów z wątrobą, jeżeli dieta ma na przykład nieprawidłowy bilans tłuszczy. Mamy problemy z cukrzycą, to znowu się wiąże najczęściej z nadwagą, otyłością i nadpodażą węglowodanów w diecie. Chociaż oczywiście są to choroby, które mogą też występować na innych podłożach, bo wiadomo, że kot może równie dobrze też zachorować na jakiś problem związany powiedzmy z nerkami. Jeśli ma do tego jakieś inne predyspozycje, to może być też efekt stanu zapalnego, tak samo z wątrobą. Wątroba też może nam zacząć nawalać, że tak powiem, jeśli na przykład pies się czymś zatruje i no ta wątroba po prostu zostanie w tym momencie uszkodzona. Ale dieta bez wątpienia ma wpływ na funkcjonowanie tych narządów i podawanie niewłaściwej formy żywienia tak naprawdę jest takim powolnym dobijaniem, które powoduje, że no gdzieś w końcu coś niestety się popsuje, a wtedy jest płacz i lament, jak to się stało.
A jaki rodzaj produktów podrażnia jelita u zwierząt?
Przede wszystkim są to zazwyczaj produkty mleczne, co wynika z tego, że zwierzęta po okresie odsadzenia dietetycznego, czyli w przypadku kotów jest to maksymalnie zazwyczaj do 12 tygodnia, a często już wcześniej, u szczeniaczków w ogóle troszeczkę wcześniej suka przestaje karmić, więc taki 8-9-tygodniowy szczeniak to już jest w zasadzie na końcu tej swojej mlecznej drogi. Kotki czasami są troszkę bardziej opiekuńcze i zdarza się, że odrobinę dłużej karmią swoje kocięta. W momencie, kiedy kociak czy szczeniak przestaje to mleko od mamy otrzymywać, bo w pewnym momencie ta matka już się broni i po prostu nie pozwala im ssać dalej, to dochodzi do naturalnego zaniku enzymu laktazy w organizmie, w przewodzie pokarmowym tych zwierzaków, w związku z czym one przestają być zdolne do prawidłowego trawienia i rozkładania wielocukrów zawartych w mleku. Przede wszystkim właśnie chodzi o laktozę. I jeżeli ta laktoza nie jest prawidłowo trawiona, to ona doprowadza właśnie do biegunek, do wzdęć, do podrażnień i generalnie działa na te jelita bardzo niefajnie. Natomiast wielu opiekunów mówi, no ale jak ja mogę nie dać syrka czy jogurtu, bo on tak lubi. No dobrze, fajnie, że lubi, ale na pewno są też inne rzeczy, które lubi zwierzak i którymi możemy go poczęstować, które nie spowodują, że w następnym momencie, przy najbliższym spacerze czy przy najbliższym wizycie w kuwecie, tam się po prostu pojawi jakiś dramat, no bo te jelita nie będą sobie w stanie poradzić z tym, co dostały.
Czy cukrzyca również dotyka naszych zwierząt?
Cukrzyca niestety jak najbardziej dotyka nasze zwierzaki.
I ona jest związana właśnie z niewłaściwym żywieniem także?
Także, ponieważ cukrzyca jest to wykazane w procesie badania tego schorzenia, jest silnie związana z otyłością. To znaczy nie oznacza to oczywiście, że jeśli zwierzę nie jest otyłe, to na pewno na cukrzycę nie zachoruje, bo mamy kilka typów cukrzycy. Mamy cukrzycę insulinozależną, mamy cukrzycę, która nie jest insulinozależna, mamy też sytuację, gdzie cukrzyca może się pojawić jako w ogóle schorzenie wtórne do innych problemów zdrowotnych. Natomiast na pewno zwierzęta, które są zwierzętami otyłymi, są w tak zwanej podwyższonej grupie ryzyka. I tutaj no, szansa na to, że niestety ten problem cukrzycowy się pojawi, rośnie, no jest wyższa, a wynika to też z tego, że bardzo często właśnie otyłość u zwierząt jest wywołana tym, że w diecie tych zwierzaków znajdują się zbyt duże ilości węglowodanów, a duże ilości węglowodanów w diecie obciążają trzustkę. W związku z czym ta trzustka przestaje pracować prawidłowo, zaczynają się wahania, zaczynają się zaburzenia, no i ta cukrzyca nam się niestety rozwija.
W takim razie, kiedy właściwie powinniśmy udać się do weterynarza, żeby, nie wiem, zbadać poziom cukru, czy zrobić po prostu podstawowe badania, co nas powinno zaniepokoić?
Na pewno coś, co się fachowo w terminologii weterynaryjnej nazywa poliurią i polidypsją, czyli sytuacją, w której zwierzę dużo sika i dużo pije. Zauważalnie zwiększa się ilość spożywanej wody i zauważalnie więcej, na przykład wyjmujemy bryłek moczu z kuwety, czy tam pies dużo częściej naciska na to, że chce wyjść na spacer i rzeczywiście na tym spacerze oddaje duże ilości moczu, to na pewno. Przy cukrzycy też często pojawia się utrata masy ciała, która towarzyszy też temu zwiększonemu pragnieniu. U kotów jest taki bardzo specyficzny objaw, który polega na tak zwanej stopochodności, czyli kot tylnych łapkach przestaje stawać tak ładnie na paluszki, a stawia jakby całe dolne kawałki, całą stopę stawia na ziemi. To jest efekt tego, że po prostu wiotczają mięśnie i następuje osłabienie kończyn miedniczych. I rzeczywiście coś takiego się pojawia. Też cukrzycy może na przykład towarzyszyć świąt skórny. Jeśli zwierzę się wydrapuje, wygryza, gdzieś tam robi sobie dziury w skórze i narusza tą ciągłość tkanki, a my nie wiemy, co się dzieje, to tak naprawdę dobrze jest również wykonać badania w kierunku cukrzycy, bo może się okazać, że jest to właśnie świąt wywołany zaburzeniami od tej strony.
Kolejne tematy w kolejnych magazynach Między Nami i Zwierzętami. Dziękuję bardzo za dietetyk, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Dziękuję za ten wykład obszerny i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.